Wiem. Cieszę się, że mogę dołączyć do grupy Poranek dzisiaj. Jest to grupa, z którą łączy mnie sentyment. Myślę, że pewnie nie jest żadną tajemnicą, że też jest grupa w Krakowie stacjonarna, tak? A tutaj mamy możliwość spotkania się online. To też mnie przenosi gdzieś do tego okresu, kiedy korzystałem z tych meetingów właśnie w formie online. Myślę, że to był ten czas przede wszystkim pandemii, gdzie nie było tej innej możliwości korzystania i dzielenia się doświadczeniem. Bardzo sobie cenię właśnie wspólnotę, nie? Że to jest to miejsce, w którym ja odnalazłem język, który do mnie dociera i którym, jak się posługuję, wiem, że znajduję też to wspólne, takie współzrozumienie, nie? Nie chcę używać słowa, że to jest jakiś plemienny język, nie? Ale jak byłem na terapii, to już było, no, można powiedzieć, wiele lat temu. Oczywiście nie utożsamiałem się z tym miejscem i wydawało mi się, że przyszedłem pomóc koledze, który miał problem, tak jak wtedy uważałem. Ale no, siłą rzeczy, jakoś poprzez mądrość tych terapeutów, zostałem zachęcony, żeby wziąć udział w tej terapii, za co jestem im bardzo wdzięczny. To pamiętam takie właśnie zjawisko, kiedy kompletnie się nie utożsamiałem. Wydawało mi się, że jestem całkowicie różny i inny od chłopaków czy facetów, którzy tam siedzą koło mnie, ale jedna rzecz była taka wspólna, nie? Oglądaliśmy film o gościu, który zamierzał coś zrobić, ale lądował w barze. Zamierzał gdzieś jechać, ale skręcał do baru, tak? I ten terapeuta zatrzymał ten film i pyta się, o czemu on tak robi, nie? Ja nie potrzebowałem odpowiedzi takiej, że tak powiem, wyartykułować tej odpowiedzi. Ja po prostu to czułem, nie? Co na tym właśnie filmie, który się powtarza, jak taki, no, można powiedzieć, syzyfowa jakieś to doświadczenie powtarzalne, niezrozumiałe, mimo że rano ta idea w głowie była inna, a tutaj później nagle plan jakby kończy się na tym, że sięgam po alkohol, nie? To było takie pierwsze właśnie moje zaskoczenie, doświadczenie, nie? Dlaczego ja to samo czuję, czy to samo rozumiem, co goście, którzy według mnie wyglądają fatalnie, wyglądają właśnie na alkoholików, a ja na alkoholika według mnie nie wyglądam, nie zasługuję i to jest kompletna w ogóle jakaś pomyłka. No ale skoro już tu jestem, dobra, zobaczę, no już wdepnąłem, nie będę teraz po prostu się wycofywał, bo jeszcze mnie tam, nie wiem, pozapisują i zobaczą, jakieś konsekwencje będę miał z tego, nie? Że przyszedłem, a uciekłem, nie? Wolałem kontrolować sytuację, w związku z tym jakby wchodziłem dalej. Następne zaskoczenie było dla mnie takie, że pojawiło się słowo trzeźwość, nie? Przyszli prawdopodobnie, no ja wtedy jeszcze tak nie do końca rozumiałem czym jest wspólnota, czym się różni wspólnota od terapii, tak? I przyszli prawdopodobnie ludzie z posłaniem ze wspólnoty AA na tą terapię i mówią właśnie o wspólnocie. Ja nie do końca czuję, a oni mówią o tej trzeźwości, nie? Trzeźwość i trzeźwość. I tak w przerwie, czy tam po tym spotkaniu terapeutycznym, podszedłem do jednego i pytam się, ale stary, słuchaj, powiedz mi, co to jest ta trzeźwość? Bo widzisz, ja nie piję tam, nie wiem, wtedy 10 dni, kolega nie pije 20 parę dni. Przecież my jesteśmy już dawno trzeźwi, nie? A o czym w ogóle tu jest mowa, nie? Więc kolejne takie doświadczenie, że nie umiałem, nie czułem, nie umiałem, nie miałem takiego właśnie jakiegoś, nie wiem, percepcji, jakiegoś sposobu przyswoić sobie, co to w ogóle, o co chodzi z tym piciem, nie? No ja myślałem, że w ogóle to po pierwsze, że nie piję, a po drugie, że piję, no bo po prostu, kurde, wszyscy piją, chce się napić, każdy odpoczywa, każdy potrzebuje odpocząć. Ja odpoczywam w ten sposób, tak jak wszyscy, nie? To była moja jakby interpretacja. W ogóle nie widziałem jakiegokolwiek związku, nie? O co chodzi, nie? Pamiętam, jak do tej terapeutki mówię, wie pani co, tak w zasadzie to ja niekoniecznie muszę tutaj chodzić, bo ja już wiem, że mam nie pić i ja nie będę pił, nie? A ta mądra kobieta mówi, wie pan, ale może to nie tylko o to picie chodzi. Niech pan może tu idzie na tą grupę, tam, nie? Dzisiaj rano szedłem spacerem Tak się zastanawiałem, kiedy sięgnąłem pierwszy raz po alkohol. No i gdzieś mam te takie pierwsze obrazy, no, kiedy mówię o sięgnięciu, w sensie wypiciu alkoholu, nie? To tak pamiętam taki czas, kiedy byłem sam w domu, nie wiem, wróciłem ze szkoły albo miałem iść do szkoły, już nie pamiętam, miałem myślę gdzieś 12 lat i pamiętam, że otwieram barek, tam sobie nalewałem różne jakby do wyboru miałem pewnie jakieś nie wiem, mniej lub bardziej smakowe wódki. I pamiętam właśnie, że wypijałem. No po prostu wypijałem jakąś tam ilość, która dla mnie jako dziecka była wtedy jakoś powalająca. Pamiętam, że głowa mnie bolała, że w ogóle, ja nie wiem, wymiotowałem, nie? I do dzisiaj nie wiem, dlaczego ja to robiłem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. No ale pamiętam, że byłem sam. Pamiętam, że pewnie jakieś trudności mogłem mieć, tak przypuszczam. No i pamiętam, że wstydziłem się tego momentu, nie? Jak na tej terapii byłem, kiedy właśnie jakby sięgaliśmy wstecz, każdy z nas jakoś miał właśnie poszukać tego pierwszego kontaktu z alkoholem, to ja to tak wypierałem, że to było gdzieś w granicach 18 lat, nie? Że tak się, no może 17 i tak dalej, bo taka jest prawda. No wtedy już sięgałem tak po prostu wiedząc po co, nie? Żeby po prostu na dyskotece szkolnej, żeby, nie wiem, na koncercie, żeby po prostu jakby odciąć się, żeby po prostu, nie żeby towarzysko po prostu jakoś, nie wiem, doświadczyć jakiegoś tam towarzyskiego zbliżenia. Nie, ja sięgałem po alkohol już w tym wieku właśnie takim nastoletnim po to, żeby po prostu odciąć swoje emocje, głównie hamulce, czyli nie wiem, lęk, wstyd i po prostu jakby na tym rozhamowaniu poczuć życie, nie? Tak mi się wydawało, że to jest, że to jest to, co to, czego potrzebuję, nie? Żeby to życie właśnie miało jakąś taką barwę, żeby miało jakąś moc, żeby po prostu działo się, żeby były, no później nazwę to kłopoty, nie? Ale wtedy wydawało mi się, że ta ekscytacja, nie? Że ja mogę robić coś, co jest fajne, nie? To, że cierpiały inne osoby, że fajne nie polegało na tym, że było to, nie wiem, często kosztem drugiej osoby, przyjaciela, koleżanki, no jakaś totalna nieodpowiedzialność, nie wiem, niszczenie czyjegoś mienia, tak? To ja tego nie widziałem w ten sposób. Wydawało mi się, że to właśnie jest to życie, nie? Którego ja potrzebuję smakować No i tak pamiętam ten okres właśnie taki nastoletni, nie wiem, między 17 czy tam 18 faktycznie, a 20 tam pierwszym, drugim rokiem życia, jako totalne po prostu używanie alkoholu po to, żeby po prostu robić to, co moja, nie wiem, jakby to powiedzieć, no instynkt, żeby wszystkie instynkty po prostu w sposób absolutnie rozregulowany, po prostu rozhamowany, żeby z nich korzystać, tak? I według mnie smakować życia. Oczywiście pojawiały się te pierwsze konsekwencje. Zastanawiałem się, co robiłem, gdzie byłem, dlaczego tu jestem, ale no, alkohol już też mi służył do tego, żeby to zagłuszyć, prawda? W związku z tym przeszedłem, wydaje mi się, do takiej kolejnej fazy, kiedy ja już nie to, że korzystałem z tego życia, tylko po prostu już byłem w kłopotach, w problemach. I te problemy, wydaje mi się, od tamtego czasu już były związane bezpośrednio z używaniem alkoholu, nie? To już nie były kłopoty polegające na tym, że nie wiem, jak się zabawić na imprezie, w związku z tym używam alkoholu, tylko po prostu ja już mam kłopot na kłopocie, tak? To znaczy już nie mam relacji, już narobiłem świństw, już nie wiem, spałem w przejściu podziemnym, tak? To są takie rzeczy, o których już chcę zapomnieć, w związku z tym dalej używam alkoholu, nie wiem, co robić ze swoim życiem. Z jednej strony mam ambicje, mam ogromne potrzeby, uważam, że po prostu facet powinien być taki. W związku z tym, że uważałem, że ja nie jestem taki, w związku z tym nadrabiałem ten deficyt wizerunku nawet samego siebie przed samym sobą, jakby to powiedzieć, używaniem alkoholu coraz częściej. I ten alkohol wślizgnął się mi już wtedy po prostu do takiego życia codziennego. To już nie były imprezy, to już nie było jakby od imprezy do imprezy, tylko to było już jakby w każdym dniu albo prawie w każdym dniu. Oczywiście to słowo prawie w każdym dniu było dla mnie kluczowe, bo jak pytał mnie ktoś na terapii, no to ja oczywiście uważałem, że nie piję, no bo właśnie były takie dni, w których nie piłem. Dowiedziałem się też, że jest to typowy jakby symptom właśnie kontrolowania tego picia, czyli po prostu de facto utraty kontroli, nie? Że ja po to robię sobie ten, nie wiem, post, przerwę, żeby dla samego siebie uśmierzyć te, nie wiem, wyrzuty sumienia, to poczucie, że coś jest ze mną nie tak. Więc terapia jakby zaczęła usuwać te moje takie koronne dowody na to, że ja nie jestem alkoholikiem, w stronę taką, że właśnie jakby traciłem te fundamenty, których broniłem, tak? Po prostu dla mnie jakby, że ktoś przychodzi i pyta się, ile wypiłem, ktoś bliski z rodziny, to był dla mnie wróg numer jeden, tak? Bo ja wszystkie, że tak powiem, statystyki związane z piciem, no po prostu fałszowałem. No po prostu to było moje główne taka też koncentracja, nie? Że jak wypiłem, nie wiem, 4-5 piw, to wynosiłem te butelki, żeby została jedna, tak? Żeby było, że piję, ale to jest oczywiście jakby w jakimś tam, prawda, według mnie w jakimś tym kanonie, który czynił ze mnie, że no nie ma problemu. Każdy, kto sugerował problem, był moim wrogiem. Każdy, kto próbował w ogóle ten temat jakoś, nie wiem, wyłowić, wyłuskać, był dla mnie wrogiem. No po prostu permanentna kontrola, moje myślenie de facto koncentrowało się właśnie z jednej strony na piciu, a z drugiej strony na myśleniu o tym właśnie, co z tego wynika, jak to mam przedstawić, jak mam pociągnąć dzień w pracy na kacu, jak mam, nie wiem, poradzić sobie z tym, że fizycznie nie daję rady, jak mam poradzić sobie z życiem w wyrzutach sumienia pełnych i tak dalej, nie? W zasadzie moje życie zostało, że tak powiem, no przesiąknięte alkoholem, plus do tego jeszcze fizyczna nadwaga, łączenie tego z jedzeniem, no czyniło, że stałem się człowiekiem zagrożonym też, no po prostu już jakby dla zdrowia i życia, tak? No po prostu codziennie, albo użyję tego słowa, prawie codziennie używałem alkoholu. Różnica była tylko taka, że uznałem w pewnym momencie, że ja w związku z tym, że nie jestem, że nie mam tego problemu, albo że być może coś jest na rzeczy, będę teraz używał alkoholu, ale właśnie w niewielkich ilościach, będzie to, nie wiem, piwo na przykład, tak? No i tak pociągnąłem ze kolejne 20 lat i w wieku lat 39-40 poszedłem na terapię, a kilka miesięcy później do wspólnoty anonimowych alkoholików. I co uważam jest moim największym, no bym powiedział, osiągnięciem życiowym. Nie wstydzę się użyć tego słowa, mimo że pewnie nie jest to miejsce, do którego pretendowałem i o którym marzyłem, ale tą wdzięczność mam za to, że od tego momentu moje życie uległo zmianie. To znaczy, zacząłem mniej zarabiać. Co oczywiście na początku uważałem, że to jest dowód na to, że po prostu, że to a to nie działa. Ale zacząłem żyć uczciwiej, tak? Konsekwencje, które gdzieś niosłem ze sobą. No, oczywiście na samym początku we wspólnocie no, chodziłem i po prostu opowiadałem o tym, nie? Że sobie nie radzę, że sobie nie poradzę, że to po prostu jest jakaś jedna wielka katastrofa, ale wspólnota poprzez to oddziaływanie, no na przykład żyj jednym dniem naraz, nie? To, że ja usłyszałem na terapii, że mam nie pić do końca życia, skonfrontowałem z tym, co usłyszałem we wspólnocie, że mam nie pić tylko dzisiaj. To było dla mnie po prostu jak zdjęcie nie wiem, przytłaczającego garba z mojego ciała, nie? Że po prostu świadomość, że ja nigdy się nie napiję, no była obsesyjna. Nie mogłem sobie z tym poradzić, nie wiedziałem, co z tym mam zrobić, jak to jest niemożliwe. Dobrze, ja może, nie wiem, potrafię nie pić na tej terapii, to nie wiem, kilka dni, kilkanaście dni, ale no nie wyobrażam sobie, że to ma być już całe moje życie. Przecież to straciło ten sens, tak? Na terapii pisaliśmy taki list do alkoholu. Mój tytuł tego listu był Żegnaj, drogi przyjacielu, tak? Bo naprawdę uważałem, że tak to było. Ale wszedłem do wspólnoty i słyszę, nie pij tylko dzisiaj. Być może jutro się napijesz. To jest, myślę, że to zdanie było takim jakby namacalnym, nie wiem, symbolem odebrania tej obsesji myślenia o piciu, nie? Że tak naprawdę ja nie mam do dyspozycji całego życia. Ja mam do dyspozycji dzień dzisiejszy, nie? I to zaczęło się jakby przeplatać jedno z drugim, czyli to poczucie, że to moje życie de facto kończy się dzisiaj, tak? Po prostu, bo nie wiem, czy będzie jutro, więc jedno z drugim zaczęło się przeplatać, że ja mam nie pić do końca dzisiejszego dnia, jutra nie znam, jutro nie należy do mnie, nie? Jutro będę się, że tak powiem, zmagał, jak to nastąpi. To były takie właśnie ulgi, które wniosło A do mojego życia, nie? Te początki we wspólnocie ja sobie ceniłem, dlatego że przyszedłem, zobaczyłem facetów. Oczywiście też byli wspólnota mężczyzn i kobiet, to jest jasne, ale zobaczyłem facetów, którzy mówią, że się bali, nie wiem, odczuwają lęk. To dla mnie było takie doświadczenie, no też coś, co zapamiętałem tak mocno, nie? To jest coś, czego ja się wstydziłem po prostu. Wydawało mi się, że to nie przystoi facetowi, nie? I zobaczyłem, że jestem wśród osób, które nie wstydzą się o tym powiedzieć, nie? Poczułem tą bliskość, nie? Później następną rzeczą, którą pamiętam, ja też przyszedłem do wspólnoty, jak jeszcze były tak zwane, nie wiem, no takie powiedzonka, nie? Typu daj czas czasowi, nie? Rób odwrotnie niż tak, jak robiłeś do tej pory, nie? Takie proste rzeczy, które też mi jakoś no, ułatwiały połykanie tego A, zażywanie tego A, tak, żeby jakąkolwiek ulgę odnosić dzisiaj. Pamiętam, jak przyszedłem na meeting i zacząłem się skarżyć, że się czuję samotny, nie? A przyjaciel po meetingu mówi do mnie, no ale no popatrz, mówisz do tylu osób, że się czujesz samotny, nie? Ja pomyślałem sobie, tak, to jest niesamowite. Ja będąc wśród ludzi mówię, że się czuję samotny, nie? I też wtedy jakby poprzez ten taki paradoks odkryłem, że ta samotność jest elementem mojej choroby, a nie obiektywnym stanem, nie? Że ja mogę być między ludźmi, a czuć się samotny, nie? Więc to takie właśnie, takie drobne wskazówki, one mi jakby tak pomalutku układały tą taką właśnie, jakby to powiedzieć, porządek, nowy porządek. Nowy porządek oparty na czymś innym właśnie niż finanse, niż sukces, niż ambicja. Oczywiście, że to ze mną zostało. Nadal uważam, że mam wygórowane ambicje na przykład. Ale to już jakby po pierwsze widzę, po drugie mam już tą gotowość, może nawet jeżeli nie powierzyć jeszcze w całości, to wyrazić gotowość, że dopuszczam to, żeby te moje ambicje jeszcze po prostu bardziej powierzyć opiece siły wyższej. Natomiast wtedy byłem napięty, sfrustrowany i przychodziłem jak po świeże powietrze do tej wspólnoty, nie? Że po prostu, żeby połknąć tego ducha, którym później żyłem przez, nie wiem, dzień, dwa. I to znowu jakby ulatywało, ale w którymś momencie też no, pojawił się program. Myślę, że nie jest to pewnie tylko moje doświadczenie, że te wszystkie przełomowe decyzje są wynikiem cierpienia, wynikiem po prostu, że im gorzej, tym lepiej tak naprawdę, nie? Że to były jakieś punkty zwrotne. Myślę, że to był jakiś właśnie kolejny z moich kryzysów tam, czy w sferze zawodowej, czy osobistej, że poprosiłem o sponsorowanie. O program, nie? I to, i No i tutaj też jakby kolejny ten punkt, nie? Że zobaczyłem, że te stany, o których właśnie tutaj starałem się powiedzieć, nie? Tego właśnie, że ja szedłem odprowadzić gościa do hotelu i byłem na drugi dzień z nim umówiony, bardzo ważne spotkanie, jesteśmy umówieni na godzinę, nie wiem, 8 czy 9, ale spacerem wracając przez miasto sobie pomyślałem, no nie, no to wstąpię tutaj na jedno piwo, tak? Jedno piwo, tam były te piwa, no, dwulitrowe, prawda? Później, no, co będzie pani nosić, chodzić tam i z powrotem, może niech weźmie od razu dwa, zamówimy, nie? I to był ten film, o którym na początku powiedziałem. Dlaczego ja poczułem się, że mam coś wspólnego z ludźmi, którzy przyszli na terapię z uwagi na chorobę alkoholową, nie? No poczułem właśnie dlatego, że idąc, wiedząc, że rano mam spotkanie, postanowiłem wstąpić na jedno piwo, no i wróciłem o 5 rano, jeszcze gdzieś tam w sklepach nocnych, dopijając sobie alkohol, nie? I zobaczyłem że to jest nazwany krok pierwszy, nie? Że przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że ja nie mam siły pójść na jedno piwo, nie? Że to, a z drugiej strony mam głowę, która w chorobie alkoholowej mi mówi, możesz właśnie, możesz iść na jedno piwo, nie? I to jedno z drugim po prostu jest, no, mieszanką wybuchową, tak? Że po prostu. I ja jeszcze oczywiście będąc w czynnym, że tak powiem, uzależnieniu, w alkoholizmie, no po prostu jakby nie umiem rozstrzygnąć, tak? Jakby jestem w stanie uwierzyć tej głowie. I to jest właśnie ta bezsilność, którą mi też ten właśnie krok pierwszy bardzo jasno wykłada, nie? Że ja mam tą alergię ciała, że mój kontakt ciała z alkoholem powoduje, że będę łaknął bardziej i bardziej i też tego doświadczyłem, nie wiem, po półtora miesięcznej przerwie chciało mi się pić o wiele bardziej niż przed tą przerwą, tak? Nic ona nie dała, to nie było tak, że po prostu, że ja, nie wiem, cofnąłem się i teraz troszeczkę byłem w punkcie jakimś tam wcześniej. Nie, byłem w tym samym punkcie, plus jeszcze to taka ta potrzeba, obsesja, żeby nadgonić ten czas, który właśnie utraciłem w kontakcie z alkoholem, nie? Więc plus do tego właśnie głowa, która mi mówi, tak, możesz sobie tam wskoczyć na jedno piwo, nie? I zobaczyłem, że krok mówi właśnie o tym, że ja mam głowę, która mnie okłamuje, nie? Że choroba właśnie. Po pierwsze, też mi mówi o tym, że mam do czynienia z chorobą, że ja nie muszę się już zastanawiać, dlaczego ja piłem, czy przez to, czy przez to, czy może przez to, może przez nią, może przez niego, może przez tą sytuację, może przez pracę, bo miałem trudną, bo miałem łatwą, może przez to, że jestem taki wyluzowany i nie wiem, co z tym czasem zrobić. Nie muszę się już nad tym zastanawiać. Mam jedną odpowiedź. Piłem, bo jestem chory na chorobę alkoholową. To było coś takiego, czego ja bym nie wymyślił. Właśnie przez ten mechanizm zaprzeczenia, przez ten mechanizm właśnie kłamstwa, przez tą obsesję umysłu, która po prostu jakby, no, działa pod chorobę, nie? No i co w związku z tym, tak? No, że jest jeszcze i sytuacja jest beznadziejna, nie? Że po prostu ja jak ten facet opisany w Wielkiej Księdze, który przechodzi przez skrzyżowanie, nie? I kolejny raz myśląc, że tym razem, prawda, na tym czerwonym świetle gdzieś tam się prześlizgnie i po wyjściu ze szpitala kolejny raz się prześlizgnie i tak dalej, nie? Więc to ja to poczułem, doświadczyłem i przyjąłem też, nie? Że po prostu ten pierwszy krok dla mnie był o tyle fundamentalny, że właśnie, czy ja po prostu jestem gotowy na to, żeby uznać tą bezapelacyjną, nie? Bezapelacyjną po prostu porażkę, w takim dobrym znaczeniu tego słowa, porażkę, że po prostu, żebym już jakby, no, nie skazywał siebie na to, że kolejny raz spróbuję, nie? Że dla mnie lepiej jest przyznać sobie porażkę, nie? Że schować tą ambicję do kieszeni, być może pierwszy raz, nie? Że porażka de facto staje się początkiem wygranej. Mało tego, później jakby w tym kroku trzecim ja się dowiaduję, że im moja porażka będzie bardziej bezapelacyjna, tym będzie więcej miejsca na siłę wyższą, tak? Że im ja się po prostu poddam bezwarunkowo, tym więcej jest miejsca na na zmianę. Jeżeli ja sobie nie zostawię jakiejkolwiek furtki, to tym bardziej mam szansę na zdrowienie. Dla mnie ten pierwszy krok jest fundamentalny. Tak jak mogę sobie, nie wiem, krok czwarty, tabelkę dorobić, przerobić, nie wiem, wrócić do tego, przegadać, zobaczyć sytuację inaczej po paru latach, nie? Tak w pierwszym kroku to bezapelacyjność jest dla mnie tutaj podstawowa. Robię przestrzeń do dalszego, po prostu do dalszego po prostu programu, do dalszego działania, do dalszego zdrowienia, nie? Też właśnie, czy ja skruszyłem w sobie to poczucie, że jestem jak inni ludzie, nie? Czy że kiedyś będę, czy że to, że kiedyś się napiję, czy ja to po prostu mam w swoim sercu skruszone, czy ja to przyjąłem też do siebie, czy ja sam przed sobą przyznałem, że jestem alkoholikiem. No, no na początku nie przyznałem. No jak to w ogóle przez gardło przepuścić, że jestem alkoholikiem? To mi nie chciało przejść przez gardło. Wspólnota daje dużo, dużo po prostu akceptacji, dużo ciepła. Słyszałem, przychodź, będzie okej. Rób program, weź jakąś służbę, umyj szklankę. Nie ufałem na początku, bo sobie myślałem, no tam wymyślają po prostu, nie wiem, starsi koledzy wymyślają jakieś rzeczy. Ale im bardziej wchodziłem w to, im bardziej zacząłem ufać, że cokolwiek bym zrobił dla właśnie tego wspólnego dobra, nawet niech to będzie umycie tej szklanki, ja staję się częścią wspólnoty właśnie przez to, że coś robię i że to coś jest dla naszego wspólnego dobra. To jest właśnie też następna taka rzecz, którą bym powiedział, że stanowi o tej zmianie, dlaczego przyjście do AA jest największym sukcesem mojego życia. Mimo że właśnie zacząłem mniej zarabiać, mimo że potraciłem różne rzeczy, mimo że pewnie robię coś innego niż sobie wyobrażałem kiedyś, że będę robił, nie? To właśnie to, że zobaczyłem, że kurczę, że jakieś ciepło się robi w sercu, nie? Że ja mogę coś zrobić właśnie wśród innych, nie? Że mogę też komuś zaufać, że mogę odpowiedzieć na jakąś prośbę, propozycję, nie? Zrób to czy zrób tamto. No to w życiu cywilnym to dla mnie było zrób na odwrót. No bo na pewno cię chcą wykorzystać, tak? No nie bądź jeleń. Nie pisz tam jakichś, nie wiem, głupot, bo tam coś potrzebują, nie przenoś krzeseł, przecież niech inni to zrobią. No. Będziesz jakąś służbę brał, jakiegoś skarbnika, będziesz, nie wiem, po 2 złote doliczał, doliczał się dwóch groszy, nie? Pisał jakiś raport, coś. No to są rzeczy, które bym powiedział, no dla mnie były niczym kiedyś, nie? Że to takim czymś, co się zajmowali nieudacznicy, nie? A teraz dla mnie to stanowi właśnie ten element, że ja mogę zrobić coś dla wspólnoty, nie? Czyli można powiedzieć, moje instynkty, które były wynaturzone, czyli właśnie chciwość, nie wiem, no właśnie, zaborczość, oczekiwanie, nie wiem, właśnie tej miłości, nadmierne oczekiwanie miłości, bo to, że ja mam potrzebę miłości, to jest oczywiste, tak? Tylko, że moja potrzeba już była czymś więcej. No ja bym chciał zapewniania o miłości, nie? Najlepiej co chwilę. I to jeszcze okazywania. A jeżeli w taki sposób, to ja bym chciał jeszcze w inny sposób, nie? To były rzeczy, z którymi ja przyszedłem do wspólnoty, nie? A teraz jakby mam tą świadomość, że miłość to jest właśnie umycie szklanki, że to jest, nie wiem, no, zrobienie czegoś, poprowadzenie czegoś, zrobienie prezentacji na meeting, poprowadzenie tu wzięcie służby, przyjście 15 minut wcześniej, żeby się meeting odbył, nie? To teraz dla mnie, bym powiedział, jest miłość, nie? Także to odwrócenie nie mogło nastąpić bez kroku pierwszego, kiedy ja po prostu uznałem, że moje dotychczasowe życie kładę po prostu na szale, no, że poddaję, nie? I czemu poddaję? No poddaję właśnie wspólnocie, poddaję tym sugestiom, które słyszę, nie? I w drugim kroku się dowiaduję, że to jest duża szansa, że ta wspólnota ma doświadczenia, które są namacalne w postaci tego, że ludzie we wspólnocie, którzy byli przede mną, ozdrowieli, mają szczęśliwe życie. Robią rzeczy, których nie przypuszczali, że będą robić, mają, nie wiem, nowe zawody, nowe znajomości, są uśmiechnięci, czyli ta siła wyższa się w jakiś sposób właśnie przejawia tutaj, nie? I to też było takie moje nowe spojrzenie na wiarę, nie? Bo ja jakby tą wiarę, no, postrzegałem, że tam, no jest Bóg, tak nawet bym powiedział, więcej są prawdy wiary, jestem katolikiem i myślę, że się mogę pod tym wszystkim podpisać, ale jakby doświadczenie, które polega na tym, że moja wiara zaczyna być budowana na tym, że ja rozmawiam z kimś, kto doświadczył czegoś, co go ozdrowiło, nie? To też zmienia tą perspektywę, że nie, że ja jakby wierzę, że jest gdzieś ten Bóg, tylko że ja widzę działanie Boga we wspólnocie, widzę działanie siły wyższej we wspólnocie poprzez to, że ludzie, którzy mieli trudności w życiu, nieradzenie sobie w życiu, katastrofę życiową, nagle mają poukładane, czy z czasem mają poukładane, prawda, relacje, sprawy zawodowe, sprawy właśnie duchowe, stają się szlachetnymi ludźmi, nie? I to są rzeczy, które też na nowo właśnie zaczęły budować tą moją wiarę. Oczywiście, że też mam to doświadczenie z kroku drugiego, żeby po prostu jakby szukać tej definicji Boga, czy szukać Boga, tego, który ma relację tylko ze mną, nie? Jakby, w którym jest osobista ta relacja, nie? To też jest piękno kroku drugiego dla mnie i programu, który mówi, oczywiście, że to też jakby tutaj w zamyśle jest, żeby po prostu nie definiować właśnie tej siły wyższej, by ona właśnie nie stanowiła jakiejś bariery dla kogoś, kto nie uznaje siły wyższej, na przykład na danym etapie, nie? Ale patrząc na to też z perspektywy kogoś, kto jakby no nie miał problemu z istnieniem siły wyższej czy Boga, no to jakby zachęcenie do tego, żeby go jeszcze raz zdefiniować, jest piękne dla mnie, nie? Że ja po prostu mam tą możliwość, żeby tego Boga jakby ponazywać, zobaczyć, dotknąć go, nie? Poszukać tych miejsc, kiedy ja jakby doświadczyłem tego, nie wiem, w życiu osobistym, nie? Kiedy, nie wiem, topiłem się i nagle jakiś facet, którego tam, nie wiem, teoretycznie nie powinno być nad jakimś stawem, się pojawił i mnie tam wyciągnął z sitowia, nie? Albo gdzie w jakiejś tam rodzinnej sytuacji, beznadziejnym stanie, będąc, nie wiem, machnąłem ręką, niech się dzieje, co chce, i nagle się okazuje, że policja znalazła sprawcę osoby, która no, pobiła moją bliską osobę, nie? Bez jakiegokolwiek mojego udziału, bez jakiegokolwiek mojego nawet, nie wiem, no, nawet telefonu wykonanego na tą policję, nie? Czyli że ja się też dowiaduję w tym kroku drugim, że ja mogę sobie odpuścić bycie tym takim bardzo aktywnym człowiekiem, zabiegającym właśnie o sukces, o bezpieczeństwo, nie? Że ja mogę dostrzec, że nawet jak ja tego nie robię, to jest coś, i tego we wspólnocie doświadczam, że dostaję te dowody, że coś działa, pomimo że ja nie działam, nie? Że ja nie zadziałałem w jakiejś sprawie, że ja bezpośrednio ręki do tego nie przyłożyłem, a nagle nastąpiła zmiana. I to też jest doświadczenie na przykład w kroku 12, no bo przecież czy mi się wydaje, że drugi alkoholik nie będzie pił, bo ja mu, nie wiem, zaniosę posłanie? Jeżeli tak myślę, to mogę się grubo pomylić, nie? Bo krok pierwszy dotyczy też tej sytuacji, nie? Że ja po prostu nie mam siły sprawić, że ja nie piję, nie mam siły sprawić, że ktoś nie pije. Ale jest ta siła polegająca na tym, że ja mogę stać się narzędziem do tego, nie? Że ja mogę po prostu powiedzieć coś, podzielić się doświadczeniem, poprosić kogoś, żeby razem ze mną coś zrobił, żeby właśnie brać udział we wspólnocie, żeby zanieść to posłanie i być może właśnie przez to działanie Bóg, czy siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiem, sprawi, że coś się zmieni, nie? Ale właśnie jakby to jest to nowe doświadczenie, którego ja wcześniej nie miałem, bo myślałem, że za wiele sukcesów, no, ja mam prawo sobie przypisywać właśnie, jakby to powiedzieć, no jakieś tam zasługi, nie? I to też było. Byłem bardzo łasnym człowiekiem na zasługi, na prestiż. A tutaj we wspólnocie się dowiaduję, stary, jesteś we wspólnocie anonimowej, nie? Która nie tylko polega na tym, że masz prawo sobie, nie wiem, twarz schować i pseudonim zamiast imienia podać, tylko, no i oczywiście trzymać język za zębami, że to, co usłyszałeś, zostaje tu, gdzie usłyszałeś, ale anonimowość w nowym tym takim rozumieniu, znaczy w dodatkowym rozumieniu, oznacza, że ja po prostu mam się wyzbyć jakichkolwiek zasług, nie? Przypisywania sobie tych zasług, bo to też jest dla mnie ten krok pierwszy. Jeżeli ja jestem bezsilny, to tym to znaczy, że po prostu ten Bóg działa, nie? Oczywiście, że to nie oznacza, że ja mam po prostu nie robić swoich rzeczy. Ja mam robić, tylko mam do dyspozycji dzień dzisiejszy, mam posprzątać biurko, mam zrobić rzeczy, które do mnie naprawdę należą, mam się w którymś momencie poprosić Boga, żeby mi powiedział, jaki ja mam zakres obowiązków, a jakie mi się wydaje, że mam, nie? Co jest moim poczuciem odpowiedzialności, a co jest faktyczną moją odpowiedzialnością, co należy do mnie, a co nie należy do mnie, nie? I to są rzeczy, których też bez wspólnoty nie byłbym w stanie po prostu porozgraniczać, bo mi się wydawało, że jestem odpowiedzialny właśnie za życie innych, za sukces, za zmianę innych, za to, żeby po prostu innym pokazać, że ja potrafię coś, czego oni nie potrafią, albo odwrotnie, schować się i pozwolić im działać, a później powiedzieć, że to ja zrobiłem. Nie, to było moje jedno wielkie takie pomieszanie z poplątaniem. A teraz jakby teraz wiem, że to Bóg tutaj rządzi, nie? Nie tylko rządzi. Oczywiście, że rządzi, bo to wszystko się po prostu kupy trzyma. Ten wszechświat świetnie jest naregulowany. Czy ja tutaj po prostu, nie wiem, pościelę łóżko, czy nie pościelę łóżka, to te wszystkie, nie wiem, atomy, cała fizyka, wszystko będzie fantastycznie sobie dawać radę. Natomiast ja mam te swoje rzeczy do zrobienia, nie? I pytanie, czy ja mam odwagę po prostu zobaczyć, co jest, nie wiem, moim zadaniem, co jest moim zadaniem na dzień dzisiejszy, co jest najważniejszym na przykład moim zadaniem, nie? Bo też lubię, prawda, nie wiem, skoncentrować się na jakichś błahych rzeczach i tam po prostu się spalić, ale de facto boję się sięgnąć do czegoś, co jest trudne, nie? I to właśnie. Tutaj mam te narzędzia właśnie, które mi daje wspólnota, program polegający chociażby na tym, że mam być w kontakcie z siłą wyższą, nie? Że mam jakby uznać, że ten Bóg rządzi tym wszystkim, ale że też on jest dobrym ojcem, dobrym bratem, przyjacielem, jest kimś bliskim, nie? Kimś, kto nie rzuca mi kłód pod nogi, jest kimś, kto po prostu może być moim przewodnikiem, kimś, kogoś mogę zapytać, nie? Kimś, kto mnie zachęca, żebym budował i czynił to, co będzie zgodne z Twoją wolą. To słowo budował to też dla mnie jest odkrycie, dlatego że ja po prostu wydawało mi się, że ja buduję, ale ja tak, no, wybudowałem i nie dokończyłem. Wybudowałem, zburzyłem, tak? Jakby wybudowałem, zmieniłem zdanie, jednak jestem obrażony, jednak będę burzył, nie? A krok trzeci w swojej pięknej modlitwie kroku trzeciego zachęca, żebym budował, czyli po prostu coś dobrego dołożył i tyle, nie? I prosił go właśnie o przewodnictwo. O przewodnictwo właśnie w tym, żeby to żebym zaakceptował, że mam jakąś być może rolę, ale to jest naprawdę drobna rola i to nie jest rola, która mi się wydawało, że mam do odegrania, nie? Że coś mam do zrobienia, ale to tylko ten Bóg wie i on jest reżyserem, a ja jestem właśnie jakby jakimś potencjalnym narzędziem, bo też być może nie będę użyty, nie? Być może będę jakby moim zadaniem jest bycie statystą i to też jest dla mnie teraz do zaakceptowania, bo też miałem i we wspólnocie, i miałem te takie, nazwijmy to, nie wiem, krwawiące jakieś te takie sytuacje, kiedy zazdrość mnie zżerała, dlaczego inni to tak tutaj świetnie i tak dalej, nie? Ale teraz akceptuję, że być może właśnie ta drugo, trzecioplanowa statystyka, statystowanie, to też może być rola wyznaczona przez siłę wyższą i to akceptuję, nie? Myślę, że tutaj ten czas się będzie już przy tych 45 minutach. To może, nie wiem, jakiś na koniec fragmencik. To może tak przeczytam jeszcze tylko taką puentę z tego kroku Właśnie z tych kroków, pierwszy, drugi, trzeci, nie? Kiedy staliśmy się alkoholikami, zmiażdżonymi kryzysem, który sami spowodowaliśmy, a którego nie mogliśmy odwlec ani uniknąć, musieliśmy bez lęku zmierzyć się z propozycją, że Bóg jest wszystkim albo niczym. Bóg albo istnieje, albo nie. Jaki był nasz wybór? Bardzo Wam dziękuję, że mogłem się podzielić doświadczeniem i słucham Was dalej.